Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w algorytmie osobistym. Dzisiaj będzie tak dość nietypowo, bo zajrzymy do mojego archiwum. 2011 rok. I właśnie 2011 roku chciałbym Wam dzisiaj puścić trochę dźwięków. O czym się wtedy mówiło? Jakie tematy poruszaliśmy? I co było ważne? Przenosimy się do 2011 roku. 11 lat wstecz. Jest marzec i przygotowuję wtedy audycję Wysokich Lotów. Moim pierwszym gościem, z którym nagrałem całą serię właśnie audycji na temat lotnictwa, był Marek Szufa, kapitan Marek Szufa, który na co dzień latał w locie, latał między Polską a USA. I przeprowadziłem z nim wtedy cykl rozmów właśnie na temat lotnictwa, na temat tego, co się dzieje w samolocie z punktu widzenia pilota, ale także o tym, czym są turbulencje i czy te turbulencje są groźne. I pierwszą właśnie z tych audycji była taka właśnie rozmowa. Posłuchajmy.
Wysokich Lotów, czyli audycja o lotnictwie.
Tomasz Słodki, witam Państwa. Moim gościem jest pan Marek Szufa, między innymi pilot Boeingów. Witam pana.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym zacząć od tego, co się dzieje, kiedy pilot wchodzi do samolotu. Co robi, czym się zajmuje, czy długo przed lotem musi znaleźć się na pokładzie statku?
Rozumiem, że pyta pan o pilota komunikacyjnego.
Tak.
Ta ścieżka zdrowia, jak my to nazywamy, związana z każdym rejsem, rozpoczyna się troszkę wcześniej, jeszcze nie w samolocie, a w budynku firmy, gdzie znajdują się odpowiednie służby i biura, które trzeba niestety odwiedzić przed wykonaniem takiego rejsu. Trzeba odwiedzić takie pomieszczenie, w którym mieści się centrum operacyjne, w którym się pobiera plany lotu, dokumentację związaną z tym lotem. Trzeba odwiedzić lekarza, który przed lotem musi wydać zgodę na wykonanie takiego rejsu, bo każdy pilot musi być zbadany. No trzeba oczywiście przygotować całą dokumentację i ją przestudiować, związaną z notatkami, z prognozami pogód, z aktualnymi pogodami na lotnisku docelowym, na lotniskach zapasowych, które muszą przy takich długich rejsach, przelotach być wzięte pod uwagę. No i po tym wszystkim dopiero można wsiąść w autobusik, który nas dowozi do portu lotniczego, gdzie z kolei trzeba przejść przez te wszystkie bramki, tak samo jak pasażerowie. Niestety piloci również są pozbawieni zaufania władz i zaufania służb granicznych i my musimy przez nich wszystkich przejść, przeskanować. Muszą nasze bagaże, nasze ubrania, paski, zegarki. To wszystko po prostu wygląda dokładnie tak samo jak z pasażerami. Śmiejemy się z tego oczywiście, bo zabieram taką małą wioskę ze sobą i wiozę ją przez Atlantyk, a nie mogę przejść przez bramkę, prawda? Bo pan żołnierzyk, tak, który stoi, nie ufa.
No tak, jakiś absurd, prawda?
Tak, no ale tak to już w tym świecie jest, że są ważniejsi i mniej ważni i część z tych ludzi po prostu musi pokazać, że jest ważniejsza, nie?
I dojeżdża pan do samolotu tym autobusem?
Dojechałem nim do portu, a tam już po prostu muszę przejść pieszo, że tak powiem, przez te wszystkie służby, a następnie przez rękaw, który jest podstawiony do samolotu, już bezpośrednio do samolotu. Jako kapitan takiego samolotu, to ja muszę oczywiście przyjąć ten samolot najpierw w sensie technicznym. Muszę przyjąć meldunek od służby technicznej, od mechanika, który przygotowywał go do odlotu, bo to trzeba sprawdzić, czy to wszystko, czy ten samolot jest w pełni sprawny. Potem muszę sam obejrzeć ten samolot wokół, muszę zejść na płytę lotniska i wizualnie stwierdzić, czy tam nie ma jakichś uszkodzeń, czy to wszystko jest w porządku. Po czym dopiero mogę, że tak powiem, wejść do kokpitu, zająć swoje miejsce i przygotować ten samolot do rejsu. Czyli przygotować komputery, przygotować trasę, wprowadzić tą trasę już do komputera, tak jak ona została zaplanowana wcześniej. No i od tego momentu zaczyna się po prostu rejs. Wchodzą stewardesy, które z kolei robią swoją część przygotowania do lotu. Kabinę całą muszą przejrzeć, również przygotować. Po czym prosimy pasażerów. Pasażerowie wchodzą. Zamykamy drzwi i odjeżdżamy.
Ile trwa takie przygotowanie do lotu?
My przychodzimy na godzinę 15 minut do pracy i tyle mniej więcej trwa przygotowanie do lotu. To jest to minimum, które jest założone. No oczywiście najczęściej to bywa jednak, że jest to troszkę dłużej, pół godziny, czasami godzinę dłużej.
Czyli wtedy, kiedy pasażerowie są odprawiani i też czekają na swój lot, piloci wykonują szereg czynności, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie i dolecieć szczęśliwie do celu.
Oczywiście, wtedy już, tak jak powiedziałem, na godzinę 15 rozpoczynamy tą pracę, i ona właśnie ma na celu zapewnienie bezpiecznego przelotu pasażerom, których zabieramy na pokład.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Szufa, pilot Boeingów. W kolejnym odcinku, jeśli pozwoli pan, porozmawiamy o wysokościach przelotowych oraz o tym, skąd wiedzieć, gdzie lecieć, jak lecieć, no bo przecież jesteśmy w chmurach. Ale o tym już za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.
No właśnie, takie to były czasy, razem właśnie z organizatorem tego pikniku lotniczego. Nawet nie wiem, czy on się jeszcze teraz odbywa. Przygotowywaliśmy właśnie taką audycję. Pamiętam, że było to dla mnie bardzo fascynujące, ponieważ pan Marek, poza tym, że oczywiście latał w locie, konstruował także własne samoloty, był ogromnym pasjonatą latania. No i niestety ta pasja go zgubiła, bo jak informuję wprost, w 2011 roku, do wypadku doszło 18 czerwca 2011 roku, na zakończenie pierwszego dnia 5. Płockiego pikniku lotniczego, samolot pilotowany przez kapitana Szufę wykonywał nad Wisłą kilka elementów akrobacyjnych. W ostatniej sekwencji, schodząc z wysokości nad poziomem rzeki, maszyna uderzyła w lustro wody i rozbiła się. Reanimacja pilota nie przyniosła rezultatu, po wypadku odwołano dalsze pokazy. Pan Marek słynął z tego, że uprawiał akrobację tymi samolotami. Ja właśnie w Krainie Jezior byłem na jednym z takich pokazów jego lotów i wyglądało to naprawdę imponująco. Potrafił pionowo lecieć w górę, lecieć i nagle w pewnym momencie wyglądało to tak, jakby samolot zaczął spadać. A on już prawie nad samą ziemią był w stanie wykonać kolejny manewr, który powodował, że znów zaczynał lecieć. Momentami wyglądało to tak, jakby miał się naprawdę za chwilę rozbić, ale wszystko zawsze szczęśliwie się kończyło, aż właśnie do 18 czerwca 2011 roku, kiedy no coś źle po prostu pan Marek obliczył i podczas robienia, pamiętam to dokładnie, podczas robienia takiego koła, gdzie leciał z dołu w górę, zataczał koło, nie wyrobił i uderzył właśnie w lustro wody. No i można powiedzieć, że pasja do lotów zabiła kapitana Szufę. Ale wróćmy do rozmów, ponieważ w algorytmie osobistym staramy się pozytywne rzeczy poszukiwać, to posłuchajmy raz jeszcze kapitana Szufy na temat właśnie latania i tego, co dzieje się w dużych samolotach, kiedy pilot wchodzi na pokład samolotu.
Wysokich lotów, czyli audycja o lotnictwie.
Tomasz Słodki, witam Państwa. Marek Szufa, pilot Boeingów, jest moim i Państwa gościem. Dziś będziemy rozmawiali o lataniu za wolno i za szybko. To znaczy, nie można lecieć ani za wolno, ani za szybko, ponieważ może coś złego stać się z samolotem, prawda?
Tak, no samolot to jest urządzenie, które porusza się w trzech wymiarach, w związku z czym no do tego poruszania się w tym trzecim wymiarze, czyli w wysokości, potrzebna jest prędkość. I ta prędkość musi być odpowiednio zawsze dobrana do typu samolotu, do jego masy, do konfiguracji tego samolotu, do tego, co w danym momencie chce zrobić. Każde to uwarunkowanie ma swoją prędkość, którą trzeba dobrać odpowiednio, żeby ten samolot bezpiecznie się mógł przemieszczać.
W takim razie, co by się stało, gdybyśmy za wolno lecieli, albo gdyby samolot leciał na przykład 1500 km na godzinę?
To właśnie jest ten taki złoty środek, który trzeba dobrać, który z kolei no, każdy z pilotów dobiera, mając doświadczenie, mając pojęcie o lataniu, znając instrukcję danego samolotu, na którym lata, potrafi tą prędkość dobrać i wie, kiedy i jakiej prędkości użyć. Oczywiście w każdym samolocie latającym urządzeniu zbyt mała prędkość powoduje do tak zwanego korkociągu, czyli utraty siły nośnej na skrzydle, którym się pociąga to za sobą właśnie tą taką figurę, czy też stan lotu, który nazywa się korkociągiem. Samolot przechyla się na skrzydło i wchodzi w taki spiralny lot do ziemi, prawda? I przy nieodpowiednim działaniu kończy się to po prostu twardym lądowaniem, w cudzysłowie, bo to skończy się po prostu katastrofą. Natomiast przekroczenie maksymalnej prędkości, która też dla każdego samolotu jest wyznaczona, z kolei powoduje jego strukturalne zniszczenie i też katastrofę w związku z tym.
No tak, bezpieczeństwo to na pokładzie statku jest bardzo ważne. Pan ma dziesiątki urządzeń, które pomagają panu w locie.
No dziesiątki, powiedziałbym nawet tam setki chyba tych urządzeń różnych są. Tysiące przycisków, switchy różnych. Może przesadziłem oczywiście w tysiące. To, co ja obsługuję, no to by trzeba było zobaczyć, ale to rzeczywiście wygląda jak w takim sklepie zagranicznym, jak się wejdzie do kokpitu takiego samolotu. No bo tam jest kilkadziesiąt przyrządów, jest tych przycisków, no myślę, że tak koło setki albo ponad setkę. Przycisków, które może nie ciągle podczas lotu, trzeba każdego z nich używać, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie który jest, który do czego służy i w jakim momencie, kiedy go użyć. Natomiast taki podstawowy zestaw przyrządów, który non-stop w czasie lotu się obsługuje, no to się znajduje właśnie tablica przyrządów przed pilotem. Tak zwany sufit, czyli panele instalacji paliwowej, hydraulicznej, pneumatycznej, klimatyzacji, elektrycznej, które się znajdują na suficie i to też trzeba cały czas obsługiwać. Oraz taki centralny panel instrumentów i urządzeń, które się znajdują pomiędzy pilotami. I to też jest cały czas pod ręką i trzeba cały czas tam odpowiednio działać.
A ile osób dba o nasze bezpieczeństwo? To znaczy ile osób siedzi w kabinie pilota?
Fizycznie siedzi nas dwóch w tej chwili, ale wykonujemy pracę za pięciu. Bo tak to było kiedyś. No, samoloty nie były tak skomputeryzowane, ale były też i mniejsze. Latały wolniej, latały krócej. I w kokpicie takiego samolotu latało pięciu albo sześciu nawet ludzi, którzy obsługiwali taką maszynę. No my w tej chwili latamy we dwóch i robimy dokładnie tą samą pracę, którą kiedyś robiło pięciu czy sześciu ludzi.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Szufa, pilot Boeingów.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.
Bardzo dziękuję. Tak było w 2011 roku. Trochę o lotnictwie porozmawialiśmy. Myślę, że jeszcze wrócę kiedyś do tych dźwięków z archiwum, bo temat lotnictwa myślę, że nadal jest bardzo ciekawy dla wszystkich. No bo jak to się dzieje, że taki wielki samolot, tak ciężki, z tak dużą liczbą osób potrafi polecieć tak wysoko? T-Love, remaster z 2008 roku. Chyba wszyscy kojarzymy tę piosenkę. Ale tak właśnie zastanawiałem się, co śpiewał Muniek, że chciałby żyć w mieście miłości. I to jest chyba też bardzo ważne, żebyśmy po prostu byli dla siebie dobrzy. Żebyśmy pomagali sobie na każdym kroku, żebyśmy nie oceniali siebie, bo oceny powodują dostygmatyzacji, a ona jest tylko krokiem do tego, żeby budować złe relacje między sobą. Ja zachęcam do tego, żeby myśleć pozytywnie, żeby cieszyć się życiem, żeby doceniać wszystko, co nas otacza w życiu, ale też, żeby myśleć dobrze o innych ludziach, bo ludzie nie są źli. Zresztą o tym też w algorytmie osobistym w książce Anna Dymna bardzo ciekawie opowiada, gdy jej mama, kiedy była mama, mówiła właśnie, że nie ma złych ludzi, są tylko sytuacje, które powodują, że oni są na przykład bardziej zdenerwowani. Więc do tego bym was zachęcał. No a skoro wywołaliśmy Muńka Staszczyka, to może dwa słowa z mojego archiwum z 2011 roku, także nagranie, w którym opowiada o tym, jak rodził się zespół T-Love.
My jesteśmy w ogóle z innej generacji ludzi, bo mam 45 lat, zaczynałem bardzo dawno temu i to był stan wojenny, ludzie się bardziej może wtedy integrowali, bo w Polsce był zupełnie inny system, był naprawdę system opresyjny, komuna, zupełnie inaczej kraj wyglądał, Warszawa inaczej wyglądała. Ludzie więcej spędzali czasu ze sobą, powstały zespoły trochę z nudów, trochę z chęci wypowiedzenia się na jakiś temat, to nie chodziło o jakiś sukces, nikt nie wiercił ci w głowie bzdury o sukcesie z każdej strony, że musisz ten sukces mieć. A dlaczego musisz? Ważne, żebyś szczęśliwy. Moje dziecko nie musi być muzykiem. Moje dziecko, mój syn czy córka nie muszą być gwiazdą sceny. Jak będzie stolarzem albo na przykład w Bieszczadach, nie wiem, farmerem, będzie szczęśliwy. W ogóle teraz się wytworzy jakiś chory odjazd. Ludzie właśnie z tego powodu wariują. Mają presję. Normalnie stary, takie towary robią ci bambo na sklepku. Mówisz jej baby, Ja pracowałem dużo na to wszystko, jakieś tam ciśnienie było, ale po prostu stwierdziłem, że ciśnienie za duże jest niezdrowe i jakbym był pazerny, to nie wiem, występował w reklamach, wszędzie bym był, więcej kasy bym zarabiał. Mam na tyle pieniędzy, że mogę żyć spokojnie, po co mi więcej? Życie jest krótkie. Trzeba mieć czas na spojrzenie na różne rzeczy, nawet na to drzewo, co tutaj stoi. Ludzie się tripują jakimiś idiotyzmami w telewizji. Po prostu występują w jakichś programach idiotycznych. Jeden tańczy na wodzie, drugi na lodzie, albo jakiś reality TV. Taka adrenalina sztuczna, no. Może gadam jak z gry, ale po prostu trzeba normalne emocje mieć. Wydaje mi się, że dużo jest wirtualnych emocji. Ja nie mam nic do internetu, spoko, tylko skąd mamy cechy swoich charakterów, wydaje mi się stąd, że jesteśmy z tego reala, a nie wirtuala. I z innej generacji. Teraz to jest kupę ludzi fajnych. To nie to, że ta generacja jest zła, tylko trzeba mieć kumpli, znajomych, koleżanki, kolegów, wyjść gdzieś, poczytać coś, czasami się upić, nie wiem, a nie ciągle pracować. Pracować też. Po prostu po płaci nie było. Jak to było? Festina lenta, śpiesz się powoli. Spoko, bez nerwów.
Muniek Staszczyk z 2011 roku. Nie mam nic do internetu. Bardzo ciekawe. A teraz głównie słuchamy muzyki przez internet, prawda? Rzadko kiedy już kupujemy płyty. Tak ten internet zmienia świat. Fake newsy, piszemy o tym w algorytmie osobistym, jak potrafią namieszać czasami. Dziś w algorytmie osobistym wspominamy moje archiwum z 2011 roku, archiwum dźwięków, a mam tego naprawdę sporo, bo radio jest moją pasją i zajmuję się nim od 8 roku życia. To teraz Robert Brylewski, założyciel wielu regowych zespołów, między innymi Brygady Kryzys, zmarł niestety w 2018 roku, 3 czerwca, na skutek tego, że został brutalnie pobity na klatce schodowej przez jakiegoś bandytę i pół roku spędził w szpitalu i odszedł, ale zostawił nas z niesamowitą muzyką i z niesamowitymi wspomnieniami. I teraz posłuchajmy, co mówił w 2011 roku.
To był ogromny festiwal Rup Reggae. To nie był reggowy festiwal stricto, tylko bardziej integrujący muzyków z różnych scen. To znaczy był dzień punkowy na przykład, albo nowofalowy, albo w ogóle taki para jazzowy. Staszek Sojka wystąpił kiedyś na Rup Reggae, między innymi Czesław Niemen.
Nikt nie urodził się bez powodu.
Artyści tak jak Cortatu, tak samo stricto czysto reggowy, to był festiwal reggae nad Wartą, lata 80., połowa lat 80., świetne festiwale. W Brodnicy zawsze był dzień reggowy, to było też bardzo pamiętne. No i oczywiście Jarociny, też Fama, w Świnoujściu przez jakieś 2 lata była inwazja zespołów reggowych na Famę. To były takie 4 miejsca, gdzie były duże, nie gdzie w lato się grało.
Nie chcesz być ofiarą systemu, musisz
jakie to czasy były. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. No ja przed chwilą mówiłem właśnie o fake newsach, które zalewają internet i powodują, że trudno oddzielić dziś prawdę od fałszu, prawdę od manipulacji i prawdę od tego, co próbują nam wmawiać politycy. Ale nie tylko, także sklepy, które chcą na przykład, żebyśmy kupowali odpowiednie produkty. Zresztą remarketing w internecie polega na tym, że gdy raz oglądamy jakiś produkt, to jeśli jest to wszystko ze sobą skonfigurowane i połączone, to ten produkt później nam się wiele razy w internecie wyświetla. No i często podejmujemy decyzję po którymś razie, jak nam się wyświetli ten produkt, żeby go kupić. Co jest prawdą w dzisiejszych czasach? To pytanie także zadajemy w algorytmie osobistym. 2011 rok, archiwum, Sydney Polak. O perkusji. Jak to się stało, że zaczął grać na perkusji?
Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to po prostu na biurku rozstawiałem sobie puste puszki po orzeszkach słonych, które miały plastikowe wieczka. To były dawne czasy, więc takie puszki to był w ogóle niezły wypas. Miałem ołówki z gumkami na końcu i sobie tymi ołówkami w te puszki uderzałem. A później, po kilku latach, miałem już pierwszą perkusję. Także jakby od tych puszek wszystko wyszło.
Stąd przystanek, zaczyna swój dzień. Pod powiekami jeszcze plącze się sen. Jesteś jak dziecko rozgrzanego słońca. Nic się nie kuma tak naprawdę do końca.
miasta. W głowie masz czad, a w sercu masz wulkan. We włosach wiatr, kieszenie na burtach. Jak zawsze znów podążasz swoją drogą. Szkoda ci tych, którzy robić tak nie mogą.
Mama była za granicą, przesłała paczki. W tych paczkach były puszki. My zjadaliśmy te orzeszki z siostrą. A później ja na tych puszkach sobie bębniłem, bo mi się nudziło. Albo nie chciało mi się na przykład odrabiać lekcji. Ale ten rytm zawsze we mnie był. Może też dlatego, że mam delikatne ADHD i po prostu cały czas się muszę ruszać. Może dlatego zostałem perkusistą.
Przemijamy i taka jest prawda. Przemijamy i taki jest fakt. Umieramy, a później rodzimy się. Ale innym zupełnie jest świat. W naszych sercach jest dużo odwagi. W naszych sercach jest radość i dzień. Zawsze chcemy być super wolni. Po nocy witać dzień.
Sydney Polak o swoich pierwszych chwilach z perkusją. To może za chwilę posłuchamy jego muzyki w algorytmie osobistym. A później spotkamy się z legendą polskiego reggae, człowiekiem, który przyprowadził reggae do Polski, ze Sławomirem Gołaszewskim, dziennikarzem i muzykiem. Posłuchamy jego muzyki, ale także reggae lekcji, bo w 2011 roku przygotowałem ze Sławkiem powieść reggae lekcja o tym, jak powstawało reggae w Polsce. Ale to już za chwilę. Tu algorytm.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.